Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 9 lutego. Dziś wspomnienie świętego Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Holandia. Biskup pomocniczy diecezji Sertogenbosch, Robert Mitsartz, opublikował na łamach portalu LifeSite News artykuł, w którym zadaje pytanie, czy papież jest katolikiem. To jego reakcja na deklarację umożliwiającą błogosławienie par homoseksualnych. Według holenderskiego hierarchy jest jasne, że fiducia supplicans nie chodzi o poszerzanie znaczenia błogosławieństw, ale o celową modyfikację tego, czym jest grzech. Biskup Mitsartz pisze, zapomniano o jednym, wszystkie te ustępstwa na rzecz kultury świeckiej nie podobają się młodym ludziom. Liberalne seminaria i kongregacje umierają, kwitną tradycyjne seminaria i zgromadzenia. Holenderski biskup w mocnych słowach konkluduje, czy papież jest katolikiem? To było do niedawna pytanie retoryczne. W dzisiejszych czasach to się zmienia. Co robić? Ten pontyfikat w naturalny sposób dobiegnie końca. Czy Franciszek jest ważnym papieżem? Tak. Czy powinniśmy być mu posłuszni? Nie. Niemcy. Po kilku tygodniach protestów Senat Berlina wycofał tzw. klauzulę antydyskryminacyjną dotyczącą finansowania sztuki. Została ona wprowadzona w grudniu ubiegłego roku i wymagała od beneficjentów rządowych funduszy wyrzeczenia się jakiejkolwiek formy antysemityzmu, zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście oraz oświadczenia, że opowiadają się oni za zróżnicowanym społeczeństwem. Wspomniana definicja antysemityzmu jest niezwykle szeroka. Zgodnie z nią antysemityzmem jest chociażby porównanie współczesnej polityki izraelskiej do nazistowskich zbrodni, czy jakiekolwiek sugestie, że państwo Izrael jest rasistowskie. A tak naprawdę, zgodnie z tą definicją, chyba każde stwierdzenie, że Izraelczyk ma wadę, Izraelczyk zrobił coś źle, spocony Izraelczyk nie pachnie najładniej. To wszystko może być uznane za antysemityzm i nie żartuję. W odpowiedzi na wprowadzenie klauzuli tysiące artystów podpisało list otwarty, zainicjowany przez ruch Strike Germany, w którym wezwano do bojkotu wydarzeń kulturalnych finansowanych przez państwo w związku z ograniczeniem wolności słowa. W liście stwierdzono, że definicja antysemityzmu autorstwa Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście w coraz większym stopniu staje się oficjalną polityką państwa, skutecznie cenzurując krytykę państwa Izrael i antysyjonistyczną perspektywę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Urodził się on około roku 378 w Teodozjos w Egipcie. Był krewnym i uczniem biskupa Aleksandrii, Teofila. Odziedziczył po nim gorliwość w polemice z heretykami. W roku 412, po śmierci Teofila, Cyryl został biskupem Aleksandrii. Udało mu się skłonić cesarskiego namiestnika do wypędzenia z Aleksandrii Żydów, którzy przeszkadzali mu w pracy duszpasterskiej. Święty Cyryl zwalczał też poglądy heretyckiego patriarchy Konstantynopola Nestoriusza, który uważał i głosił, że w Panu Jezusie współistniały dwie różne osoby. Dzięki Cyrylowi papież święty Celestyn I zwołał synod, na którym nestorianizm został potępiony. Cyryl skłonił również cesarza Teodozjusza II do zwołania trzeciego soboru powszechnego w Efezie, na którym bronił on boskiego macierzyństwa Maryi. Święty Cyryl zmarł 27 czerwca 444 roku w Aleksandrii. Przeżył 66 lat. Pozostawił po sobie wiele dzieł, przede wszystkim apologetycznych. W roku 1882 papież Leon XIII mianował go doktorem Kościoła. Ponownie Niemcy. 25 stycznia opublikowane zostały wyniki badań dotyczące przestępstw seksualnych dokonanych przez ewangelickich pastorów. Badaczom udało się zidentyfikować ponad 1200 oskarżonych i ponad 2100 ofiar molestowania seksualnego wśród niemieckich ewangelików po roku 1946. Organizacja Nowy Początek, zrzeszająca katolickich świeckich krytycznych wobec tzw. drogi synodalnej, poddała w związku z wynikami tych badań w wątpliwość niezmienną narrację drogi synodalnej, przypisującą systemowe przyczyny molestowania czynnikom specyficznie katolickim. W oświadczeniu Nowego Początku wskazano natomiast, że czynniki strukturalne, które sprzyjają nadużyciom, nie są specyficzne dla Kościoła katolickiego ani żadnego pojedynczego wyznania. Mają one charakter międzyinstytucjonalny i są powszechne wszędzie tam, gdzie zaangażowane są dzieci i młodzież, w świątyniach wszystkich wyznań, a także w placówkach sportowych i edukacyjnych. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym polecić Ci książkę Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne. Autorstwa profesora Mieczysława Krojca. Książka dotyczy problematyki najważniejszej dla rozwoju życia osobowego człowieka, wychowania i samowychowania. Autor wskazuje metody formowania charakteru poprzez powtarzanie pewnych aktów prowadzące do zdobycia konkretnej sprawności. Podkreśla, że praca nad charakterem wymaga codziennych, stałych i nigdy nie ustających czynności. Niezbędny jest nawyk stałego pielęgnowania charakteru. Metoda kształcenia charakteru przedstawiona przez profesora Krojca składa się z następujących elementów. Namysłu wstępnego o zwalczaniu wad, określenia celu pozytywnego, potrzeby samokontroli, codziennych rozmyślań, dostosowania warunków zewnętrznych oraz lektury. W istocie jest to więc usystematyzowane, klasyczne łacińskie podejście do rozwoju cnót. Namysł nad tymi zagadnieniami i wprowadzanie metody w życie umożliwia ukształtowanie pięknej i szlachetnej postawy człowieka wobec wszelkich wyzwań życia. Książka jest pełna praktycznych wskazówek dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Pozycje te szczególnie rekomenduje małżonka jednego z członków zespołu Sprawek Okiem Katolika, która wskazówki zawarte w tej książce z powodzeniem stosuje jako nauczyciel i wychowawca w szkole średniej. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone. Katolicki Uniwersytet Ameryki zwolnił profesor psychologii panią Melissę Goldberg, która na zajęcia ze studentami zaprosiła panią Rachel Carbonneau, założycielkę organizacji Family Ways, świadczącej m.in. usługi aborcyjne. W trakcie prelekcji pani Carbonneau mówiła o tym, że celem świadczeniodawców jest podjęcie próby przeprowadzenia aborcji, zanim uformują się końcówki nerwowe dziecka. Dlatego należy to zrobić w momencie, gdy dziecko nie będzie odczuwało żadnego bólu. Pani Carbonneau używała także terminu osoby rodzące, wyjaśniając studentom, że pracuje z klientami, którzy identyfikują się jako osoby transpłciowe. Nagranie z wykładu wypłynęło do mediów, a rektor uczelni, pan Peter Kilpatrick, oświadczył: rozwiązaliśmy umowę z profesor, która zaprosiła prelegenta. Jako instytucja katolicka angażujemy się w krzewienie pełnej prawdy o osobie ludzkiej i ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nigeria. Biskup Wilfred Anagbe z diecezji Makurdi ostrzega o trwającym w jego kraju ludobójstwie chrześcijan, za które odpowiedzialni są członkowie radykalnych grup islamistycznych. Według hierarchy, jeśli nie zostaną podjęte bardziej zdecydowane działania, już wkrótce populacja chrześcijan licząca obecnie ponad 86 milionów osób, czyli około połowy ludności całego kraju, może całkowicie zniknąć. Biskup Anagbe o współudział w ludobójstwie oskarża także członków rządu. Jak mówi, na początku sądził, że rząd uczestniczy jedynie w spisku milczenia. Obecnie jednak jest przekonany, że urzędnicy wspierają, pomagają i podżegają porywaczy i zabójców. Zdaniem biskupa dowodzi tego fakt, że rząd nie aresztował ani jednego terrorysty odpowiedzialnego za masakry wyznawców Chrystusa. Biskup Anagbe stwierdził, że w ciągu ostatniej dekady stracił w swojej diecezji 160 kościołów. Islamiści dokonują też zabójstw, tortur i porwań. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 4. O przykazaniach dotyczących wiary, o nauczaniu katechizmowym i o sumie świętego Tomasza z Akwinu. Czy w prawie Bożym są jakieś przykazania dotyczące wiary? Tak, w prawie Bożym, szczególnie w Nowym Prawie, są przykazania dotyczące wiary. Z jakiego powodu znajdują się one szczególnie w Nowym Prawie? Z tego powodu, że w prawie starym nie było przykazań, które dotyczyłyby w szczegółach rzeczy, w które należałoby wierzyć. Rzeczy te nie zostały jeszcze dane przez Boga jako prawdy, które powinny być dane do wierzenia całemu ludowi. Dlaczego poszczególne prawdy wiary dane nam obecnie do wierzenia w kwestiach dotyczących co najmniej dwóch podstawowych tajemnic, czyli Trójcy i Wcielenia, nie były dane do wierzenia w Starym Testamencie? Dlatego, że w Starym Testamencie tajemnice dotyczące Jezusa Chrystusa istniały pod postacią obietnic i figur. To do Jezusa Chrystusa miało należeć ogłoszenie ludziom wraz z Jego przyjściem w całej ich pełni tych dwóch zasadniczych tajemnic, czyli Trójcy i Wcielenia. W co zatem ludzie Starego Testamentu zobowiązani byli wierzyć? Nic z tych dwóch tajemnic nie było podane do wierzenia bezpośrednio, jednakże w sposób dorozumiany ludzie ci wierzyli w nie, wierząc w doskonałość Boga i obietnice zbawienia, których Bóg im niegdyś udzielił i nigdy nie zaprzestał ich nimi obdarzać. Czy wtedy było to wystarczające do uczynienia aktu wiary, który byłby cnotą teologalną? Tak, było to wystarczające do uczynienia aktu wiary, który byłby cnotą teologalną. Czy jeśli chodzi o wiarę, to obecny stan rzeczy jest bardziej pożądany od tego, który był pod starym prawem? Jeśli chodzi o wiarę, to obecny stan rzeczy jest bez porównania bardziej pożądany od tego, który był pod starym prawem. Na czym polega ta wyższość? Na tym, że tajemnice, których jasne poznanie będzie naszym szczęściem w niebie, są nam obecnie objawione w sposób bezpośredni i takimi, jakimi w rzeczywistości są, choć nadal w pewien sposób zakryty i nie do końca jasny, podczas gdy w Starym Prawie były poznawane jedynie pośrednio, w sposób niejasny i za pomocą figur. Czy mamy jakiś specjalny obowiązek na mocy Nowego Prawa, by żyć myślą o tych wielkich tajemnicach i starać się coraz bardziej w nie wgłębiać przy pomocy darów mądrości i rozumu? Tak, ten specjalny obowiązek jest ustanowiony dla wszystkich wiernych, po to, byśmy mogli lepiej wypełnić to, o czym Kościół stara się uczyć wszystkich wiernych w sprawach dotyczących wiary. Jaka jest forma nauczania kościelnego, która jest dostosowana do wszystkich wiernych i jest szczególnie używana przez Kościół? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy w poniedziałek. Polska. Wygląda na to, że bezpieczeństwo Polski jest zapewnione. Oto bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej planuje umożliwić wstępowanie do armii transseksualistom. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, transseksualizm i obojnactwo znajdowały się w kategorii choroba i ułomność, co było podstawą do orzeczenia przez komisję kategorii E lub N, oznaczających całkowitą, trwałą lub czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej. W roku 2020 interweniował w tej sprawie ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecny minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, apelował wówczas do ministra obrony, pana Mariusza Błaszczaka, o zmiany w przepisach. Powoływał się przy tym na liczne skargi od obywateli. Obecnie Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w odpowiedzi na pytanie portalu Gazeta.pl stwierdził: pragniemy zapewnić, że problem utrudnionego dostępu do służby wojskowej dla osób transseksualnych i osób interpłciowych traktujemy poważnie i analizujemy możliwość zmian przepisów w tym zakresie. Ponownie Polska. mianowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2017, rzecznik praw pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec, zaapelował do minister czy też ministry edukacji narodowej, pani Barbary Nowackiej, o wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu o nazwie Wiedza o zdrowiu. Według pana Chmielowca pozwoli to między innymi na zrozumienie skuteczności szczepień ochronnych. Pan rzecznik napisał: ostatnie lata unaoczniły wagę tego aspektu. Szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 w pełni zaszczepione w Polsce jest tylko 60% mieszkańców. Okazuje się, że to nie wszystko. W piśmie czytamy również, że edukacja zdrowotna pozwoli na poruszenie takich tematów jak seksualność człowieka, profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym oraz szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Europę stopniowo zalewa islam. Dla wielu proces ten jest trudno zauważalny, ponieważ ekspansja islamu to proces rozłożony na dziesięciolecia. Odbywa się ona w trybie ciągłym, dwutorowo, poprzez napływ muzułmańskich imigrantów oraz poprzez dużo większą dzietność rodzin muzułmańskich niż rodzin europejskich. Starzejące się i duchowo raczej zupełnie zagubione społeczeństwo Europy Zachodniej wydaje się temat albo zupełnie przegapiać, ewentualnie postrzegając je jako zjawisko marginalne, albo zauważać, jednak już praktycznie bez żadnych możliwości reakcji. Te możliwości samo sobie wytrąciło z rąk. Lewicowe rządy krajów Europy Zachodniej ukazują zjawisko jako bardzo korzystne dla demografii starego kontynentu, w tym przypadku starego dosłownie. Równocześnie do granic absurdu doprowadzono tak zwaną poprawność polityczną, która koniec końców mówi, że nie wolno powiedzieć niczego złego na nikogo, za wyjątkiem chrześcijan. Lewicowy paradygmat, żeby zwalczyć chrześcijaństwo, kiedyś wskazał religię jako prywatną sprawę każdego człowieka, a następnie zabronił tzw. dyskryminacji ze względu na wyznanie. Podczas gdy dość szybko okazało się, że od tej dyskryminacji nie są wolni chrześcijanie, gdyż całe chrześcijaństwo niedługo uchodzić ma za mowę nienawiści. Tak zwany zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy też wyznanie, każde poza chrześcijańskim, nadal chroni wszystkich poza chrześcijanami, w tym oczywiście muzułmanów. To zupełnie uniemożliwia tak zwanemu człowiekowi współczesnemu, duszpasterzom, politykom czy publicystom, wyrażać otwarcie zaniepokojenie ekspansją islamu w Europie bez ryzyka bycia nazwanym islamofobem, ksenofobem, rasistą czy faszystą. Tymczasem islam jest ekspansywny, głodny nowych ziem i perspektyw, głodny kapitału, władzy i kontroli. Przed nim leży Europa, ale nie jest to już Europa jak niegdyś zjednoczona chrześcijaństwem. Przed islamem leży Europa stara, bez tożsamości, bez kręgosłupa, bez zdolności do reakcji, bez zdolności i skłonności do jakichkolwiek zdecydowanych czynów politycznych, które mogłyby postępującą islamizację Europy chociaż spowolnić. Obecne władze w Polsce również zamierzają rozpocząć proces islamizacji naszej ojczyzny. Na razie, dzięki Bogu, w tym procesie jesteśmy jeszcze dziesięciolecia za Zachodem. Nie znaczy to jednak, że łatwo znajdziemy narzędzia oporu, gdyż siłą narzucającą nam drogę, którą poszedł Zachód, jest sam Zachód, czyli Unia Europejska. Czy grozi nam islamizacja, tego nie wiem. Jesteśmy raczej krajem zbyt ubogim, żeby setki tysięcy muzułmanów chciało tu przyjechać z własnej woli. Natomiast Unia Europejska na pewno będzie te procesy wspomagać. Jak możemy bronić się przed islamizacją Polski? Zwłaszcza teraz, gdy polski rząd nie tylko nie będzie widział potrzeby obrony, ale wręcz zrobi wszystko, żeby ją złamać. Moim zdaniem, dopóki nie będzie siły politycznej, która temat ten, jak i wszystkie inne nieciekawe tematy, ideologie płynące do nas z zachodu Europy, rozwiąże na płaszczyźnie politycznej, powinniśmy się bronić, a przynajmniej do tego przygotowywać, tak jak broni się przed każdym złem. Na pewno nic nie może pomóc zamartwianie się. Jedyne, co może pomóc, to wprowadzanie Królestwa Chrystusowego. Najpierw we własnym sercu, następnie we własnej rodzinie, potem w ramach akcji katolickich, potem może, gdy otworzy się kiedyś furtka, w całej Polsce. Jeżeli będziemy budować tu Królestwo Chrystusowe, to i nasze rozumy będą bardziej przygotowane na wyzwania i, co bardzo ważne, szczególnie w walce z islamizacją, będzie rodzić się więcej polskich dzieci. Pozostaje więc pytanie, jak wprowadzać Królestwo Chrystusowe, tak jak zawsze, Pana Boga poznając, służąc Mu i Go wielbiąc. No nie, Dawid, myślałem, że zakończysz jakimś konkretem. Ale to jest konkret, a innego nie ma. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Cyrylu Aleksandryjski, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.